Chciałem dzisiaj zapytać, od jak dawna to się dzieje? Jest takie słowo napisane w Ewangelii Marka, 9 rozdział, od 16 do 25 wiersza. I zapytał ich, to jest Jezus, zapytał ludzi, którzy się sprzeczali, swoich uczniów i tłum, który na nich tam napierał. Zapytał ich, o czym z nimi rozprawiacie? Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego, a ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im odrzekł, mówiąc: O rodzie bez wiary, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. Gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on, upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach. I zapytał ojca jego, od jak dawna to się z nim dzieje? A on odpowiedział, od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić, ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. A Jezus, widząc, że tłum się zbiera, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu, duchu niemy i głuchy, nakazuję ci, wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj. Ta historia z życia Jezusa i z jego służby na ziemi otwiera wiele tematów do dyskusji, do rozważań, do kazań. Na przykład moglibyśmy rozmawiać o tym, co Pan Jezus miał na myśli, kiedy tak powiedział kategorycznie: O rodzie bez wiary, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? I do kogo właściwie to powiedział? Do tych, którzy przyprowadzili opętanego, czy do swoich uczniów, którym nie poszło, tak? Albo świetny temat, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Rewelacja. I okazuje się, że nawet dla niedowiarków, którzy wierzą, ale nie wierzą, dla nich też jest jeszcze nadzieja, bo zawsze mogą zawołać: Wierzę, ale zaradź mojemu niedowiarstwu, bo ty wiesz, jak ja wierzę, ale zaradź mojemu niedowiarstwu. Bo szczerze pragnę, żebyś mu zaradził, bo jeżeli nie umiem uwierzyć, to dzięki tobie chcę tak uwierzyć. Albo o tym, dlaczego uczniom się nie udało. Dlaczego uczniowie nie mogli, a Jezus tak łatwo to zrobił. O szczególnej mocy modlitwy i postu, o której byśmy poczytali później. Wiele tematów się otwiera, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to pytanie, które Jezus zadaje w 21 wierszu, a które brzmi właśnie tak, jak zacząłem. Od jak dawna to się dzieje? Jakoż mu się to dawno przydało, stare tłumaczenie mówi. A współczesne bardziej tłumaczenie, od kiedy to ma? Jak to się zaczęło? Dlaczego Jezus o to spytał? Bo nie wiedział, był ciekaw? Nie wiem, czy możemy tak. Czy miałbym śmiałość takie dywagacje prowadzić, że Jezus nie wiedział? W Ewangelii Jana 21:17 czytamy takie świadectwo, które Piotr wydaje o Jezusie. Mówi do niego: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Albo kilka rozdziałów wcześniej, 16:30 Jana, uczniowie mówią: Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby cię kto pytał. Nie wierzę, że Jezus nie wiedział. No to po co pytał? Czy to była taka ważna kwestia dla uwolnienia tego chłopca? Czy to robiło Jezusowi różnicę? Czy to było od dawna, czy to było od niedawna? A gdyby ten człowiek mu odpowiedział: A no niedawno, jeszcze miesiąc nie minął, jak mu to się stało, ale wiesz, Jezu, to uciążliwe jest. To co, odszedłby? Zostawiłby go w tym zniewoleniu? Też w to nie wierzę. Nie po to ta sprawa się zaczęła, żeby się nie skończyć. Ja myślę, że to jest pytanie z rodzaju tych, które Jezus zadaje czasem. Chociaż odpowiedź może nie mieć dla niego osobiście znaczenia. Pytanie z rodzaju tych na przykład z Ewangelii Marka, rozdział wcześniej. Jeszcze jeden fragment przeczytam. 8 rozdział od 1 do 8 wiersza. W one dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł do nich: żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść. A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze, a przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. I odpowiedzieli mu uczniowie jego: skądże ktoś potrafi ich nakarmić chlebem tutaj na pustyni? I zapytał ich: ile macie chlebów? Oni zaś rzekli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi. I wziąwszy te 7 chlebów i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi i kładli przed ludem. Mieli też 2 rybek i pobłogosławiwszy je, kazał i te kłaść przed nimi, a jedli i nasycili się i zebrali 7 koszów resztek chleba, które zbywały. O. Jezus się ich pyta: ile macie chlebów? No już nie rozwodźmy się nad tym, czy wiedział, ile mają chlebów. Ale jaka to różnica? Jezus pyta o taką rzecz, chociaż wie, że to nic nie zmienia. Czy mają 7 chlebów, czy 5, czy 3. Jaka to jest różnica? Jezus chciał nakarmić ten lud i to zrobił. Ale... Pamiętacie, w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale trochę inna okoliczność. Jezus łamie 5 chlebów. Łamie 5 chlebów dla 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, czyli 15 000 osób, 5 chlebów połamał. Czyli można, tak? Nie musiało być 7. O co chodziło? Ja wierzę, że chodziło o to, żeby ta odpowiedź głośno padła tam wtedy, że jest tylko 7 chlebów, żeby to zabrzmiało w ich uszach i żeby to zabrzmiało dzisiaj w naszych uszach, że było tylko 7 chlebów i żeby oni tam i żebyśmy my tutaj dzisiaj zobaczyli i zrozumieli, co się stało w istocie. Że Jezus dokonał cudu. Oni wtedy skupili się na tym, że Jezus zrobił coś niemożliwego, że nakarmił tą wielką rzeszę ludzi 7 chlebami i zostało jeszcze 7 koszów odpadków. Czyli wielki cud. No, to jest też informacja dla nas, ale to nie jest dla nas żadne zaskoczenie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego już, że Pan Jezus takie rzeczy robił. Wiemy, że On miał moc, wiemy, że On potrafił to zrobić. Tak? Dla nich to był cud przełomowy, a my wiemy, że Jezus nie takie cuda czynił. Ale wiemy też coś więcej. Przekonujemy się, że kiedy stajemy Bogu do dyspozycji z tym, co mamy, chociaż nie ma tego wiele, to Bóg potrafi to pomnożyć w taki sposób, że wykona swoje dzieło. Zwykle mamy tylko 2 ręce i głowę, tak? Ale jeżeli oddamy je w takiej pokorze Bogu, wiedząc: Panie, to tylko moje 2 ręce i głowa i nie wiem, jak Ty to zrobisz. I nie wiem, jak Ty to zrobisz, bo ja tego nie wiem. I On to zrobi, tak? I On to zrobi. I przez takie rzeczy dzieją się wielkie przebudzenia. Tylko przez to, że ludzie oddają swoje ręce i swoją głowę i mówią: Panie, no to dysponuj, bo ja nie wiem, jak. Taka lekcja. Ale to pytanie musiało paść i odpowiedź padła, że to tylko 7 chlebów. I Bóg może rozmnożyć nasze 7 chlebów i nakarmić rzesze. Rzesze. Nie bójmy się tego, że mogą przyjść rzesze i się nie pomieścimy. Nie ma znaczenia, że się nie pomieścimy. To Bóg nas powiększy. Nie tym się przejmujmy. Tak? On to może zrobić. Czyli pytanie... Ile macie chlebów? Było ważne dla nich tam, żeby zrozumieli, co się stało. Jest ważne dla nas dziś, żebyśmy wiedzieli, jak mamy żyć, jak mamy Bogu służyć. Ale to nie było pytanie ważne dla Jezusa po to, żeby On dał radę tych ludzi nakarmić. To ono nie było istotne dla tamtej sprawy. I myślę, że podobnie jest z tym pytaniem, które dzisiaj zadajemy. Od kiedy to ma? Jak to się zaczęło? Tam oto wszyscy usłyszeli, że to nie była jakaś przejściowa niedyspozycja, że to nie trwało tydzień, miesiąc, że to nie jest coś takiego, wiecie, o czym można powiedzieć potem: a, samo przyszło, samo poszło, nie? Co tam, nic wielkiego. To nie było jakieś nic wielkiego, bo to trwało od dziecka, bo ci ludzie musieli szukać już pomocy wszędzie. Na pewno byli u lekarzy, jak ta kobieta, która tyle lat cierpiała na krwotoki, i byli u rabina, i byli u uczonych w piśmie, i wykonali wszystkie zalecenia, i te medyczne, i te religijne, i składali wszystkie ofiary, które im nakazywano, i wznosili te modły, które im nakazano, i nic się nie stało. Nic. I ci wszyscy ludzie, którzy byli przy tym obecni, usłyszeli, że to jest od dziecka i nic. I nikt nie dał rady, a nagle okazało się, że dla Jezusa to jest powiedzieć słowo. Zobaczyli różnicę, zobaczyli, że On może. I nawet słuchając tego, o co pytał ten człowiek, jeśli co możesz, zlituj się. Zobaczyli też, że On może i zobaczyli, że On się lituje. I my też to widzimy. I myślę, że coś więcej jeszcze. Myślę, że to pytanie dla nas dzisiaj powinno znaczyć więcej niż tylko wtedy dla nich. Bo co to znaczy, że Jezus się pyta o okoliczności, chociaż te okoliczności nie wpływają na to, co On zrobi. On już podjął decyzję, On uwolni, On uzdrowi tego epileptyka, ale pyta się o okoliczności po to, żebyśmy my zrozumieli, że okoliczności są istotne. Nie dla Niego, żeby to zrobić, ale dla nas, żeby to otrzymać. Przychodzimy dzisiaj do Jezusa tak jak tamten człowiek ze swoim synem. Przychodzimy, bo potrzebujemy czegoś. Przychodzimy po uwolnienie. Przychodzimy po uzdrowienie. Przychodzimy po wybawienie z różnej opresji, z kłopotów, z niedostatku, z biedy niektórzy, z kłopotów rodzinnych, z kłopotów w pracy. Tak? Przychodzimy, bo potrzebujemy wybaczenia u Niego. Przychodzimy, bo potrzebujemy odpuszczenia grzechów. Przychodzimy, bo potrzebujemy umocnienia przeciw naszym słabościom, słabościom ciała, słabościom charakteru. Rozpoznajemy, że jestem słaby, jak Bóg mnie nie umocni, to koniec, idę do Niego. Tak? Przychodzimy z różnymi rzeczami i przychodzimy, bo wiem, że On może, tam gdzie nikt nie może, i przychodzimy, bo wiemy, że On się zlituje, tam gdzie nikt się nie lituje. To wszystko jest prawda, tak samo jak było. Ale On, zanim wyciągnie rękę i zanim powie słowo, to się nagle pyta, jak to się zaczęło? Jak to się stało? Co się wtedy działo? Przypomnij sobie, co robiłeś, gdzie byłeś albo gdzie nie byłeś. Jak żyłeś? Gdzie był przez ten czas Twój skarb i gdzie było serce Twoje? Jak to się stało, że dzisiaj jesteś w tym miejscu, w którym jesteś? I jak to się stało, że dzisiaj jesteś w tej potrzebie, z którą do mnie przychodzisz, pyta się Jezus. Ja chcę Twojej potrzebie zadośćuczynić. Ja mam rozwiązanie dla Ciebie, ja mam uwolnienie dla Ciebie, ja mam uzdrowienie dla Ciebie, ale chcę, żebyś odpowiedział sobie na pytanie, jak to się zaczęło? I trzeba nam odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie o okoliczności, bo te okoliczności, chociaż nie mają znaczenia dla Pana, który podejmuje decyzję i ją wykonuje, i te okoliczności nie mogą go zatrzymać. I okoliczności nie zmieniają tego, że Pan jest Bogiem łaskawym i że Pan wszystko może. I On może tak samo uzdrowić chorego od wczoraj, jak chorego od dziecka. I On może tak samo rozmnożyć 7 chlebów, jak i 77 chlebów w naszym życiu. Ale dla nas to jest ważne, którzy w tych okolicznościach żyjemy, którzy wyszliśmy z tych okoliczności i do nich wrócimy. Dla nas to jest ważne, co dalej zrobimy z tym darem, po który przychodzimy do Pana. Bo okoliczności mają na to wpływ. Co zrobimy z uwolnieniem, po które przychodzimy? Pamiętam taki film i książkę Skazani na Shawshank. W więzieniu Shawshank tylko długie wyroki odsiadywali. Poważne, ciężkie przestępstwa, długie wyroki. I w tym miasteczku znajdował się hotelik. I raz na jakiś czas jakiś więzień odbył swoją karę i po 40, po 50, po iluś latach wychodził z więzienia. Dostawał tam parę złotych, tych dolarów, które zarobił, bo pracowali, coś tam robili. Miał na jakiś start, miał na ten hotel. Szedł do tego hotelu wiecie, w tym hotelu, w tym pokoju była taka belka i na tej belce się wieszali ci więźniowie, bo nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Wyrzynali tam jakieś swoje imiona, stawiali datę i zawijali sznur i się wieszali, bo nie wiedzieli, co zrobić z tą odzyskaną wolnością. Bo nie umieli inaczej żyć, bo przeżyli 50 lat w więzieniu, roznosząc książki innym więźniom, albo myjąc gary, albo myjąc podłogę, albo w ogóle nic nie robiąc. Więc co zrobimy ze swoją świeżo, cudownie odzyskaną wolnością, to zależy od tego, od okoliczności, z których przyszliśmy. I musimy sobie zdać sprawę z tych okoliczności. To tak jak w czasach niewolnictwa zdarzało się i czyta się o tym w literaturze, że pan uwalniał niewolnika po latach. Z jakiegoś powodu uwalniał swojego niewolnika, bo ten był mu wierny, bo go lubił, bo miał urodziny pan i uwolnił jednego niewolnika. I ten niewolnik uwolniony poszedł, pochodził i wracał i mówił: panie, ale przyjmij mnie z powrotem. Bo ja nie wiem, dokąd mam pójść. Całe życie służyłem. Wyjdę, ktoś mnie złapie, zabiją mnie jak psa. Co ze sobą zrobię? Nawet w Biblii jest tak napisane, że jeżeli uwolnisz kogoś z niewoli, tak? Stary Testament, jeżeli uwolnisz niewolnika, a on przyjdzie i powie, że dalej chce być twoim niewolnikiem, to przebijesz mu to ucho szydłem na znak, że już na zawsze będzie niewolnik. Są takie rzeczy. Tak właśnie żyjemy. Jesteśmy uwolnieni i nie wiemy, co zrobić ze swoją wolnością. Niektóre sprawy są oczywiste. Tak, z punktu widzenia tego, w jakiej niewoli dzisiaj bywamy. Każdy alkoholik wychodzący z odwyku wie, że ma omijać szerokim łukiem sklepy monopolowe, bary, tak, w których kiedyś przesiadywał, bo jak tam wejdzie, to popłynie. Tak. Że ma się rozstać ze starym towarzystwem, że ma się wziąć za robotę, a nie za przesiadywanie na murku, bo zaraz przyjdzie drugi, koło niego usiądzie i tak dalej. A jak będzie zajęty w pracy, to nie będzie miał czasu na te głupoty. I oni to mają wkładane do głowy. Człowiek, który zachorował na nowotwór, nie musisz go przekonywać, żeby rzucił palenie, chociaż palił 30 lat. On tą świadomość już ma. Tak? On może sobie nie poradzić z nałogiem, ale świadomość, że powinien natychmiast rzucić to palenie, ma. To są sprawy oczywiste. Niektóre sprawy związane z grzechem też są oczywiste. Jest takie miejsce w księdze Ezechiela, gdzie prorok przekazuje słowo od Pana starszym Izraela i mówi, że im ma za złe co? To, że postawili sobie przed oczyma to, co jest dla nich sposobnością do grzechu. To są sprawy oczywiste. Musisz to zabrać sprzed twoich oczu, bo co z tego, że ja ci wybaczę twój grzech, jak to, co jest dla ciebie sposobnością do grzechu, stoi przed twoimi oczyma. Zaraz znowu będziesz skuszony. Najpierw zrób porządek z tym. To są sprawy oczywiste, ale wiele spraw jest nieoczywistych. Nie dotyczy w sposób oczywisty albo w ogóle nie dotyczy grzechu. Sprawy złożone, sprawy trudne, sprawy, nie wiem, wymagające mądrości, często takiej naprawdę mądrości od Boga, a niekiedy sprawy wymagające ponadnaturalnego objawienia. Wiele razy pamiętam, jak Ryszard opowiadał o takich historiach, że przekazywał słowo, ty musisz zrobić to, to i to, a co to ma wspólnego? Mówię, nie wiem, ale Bóg mówi, że musisz zrobić to, to i to, a wtedy z tamtym będziesz miał spokój. Trzeba czasem przyjąć takie słowo objawione ponadnaturalnie. Zawsze jednak, bez względu na to, na ile to jest trudne i na ile wymaga mądrości, zawsze na początku trzeba sobie zadać pytanie o okoliczności, trzeba to zdiagnozować. Trzeba sobie odpowiedzieć, jak to się stało, że poszło nie tak, jak to się stało, że się posypało. Co zaważyło na tym, że nie dałem rady, chociaż chciałem dać radę. Tak? Kiedy przychodzą małżonkowie do pastora, do rady starszych, małżonkowie z problemem i proszą o pomoc, to przeważnie to jest już takie raczej poinformowanie oficjalne, że jest problem, z którym nie umiemy sobie poradzić. Tak? I mówią, no to proszę módlcie się o nas, bo na włosku, tak, wisi nasze małżeństwo. A my wiemy, że nie wystarczy, że się będziemy o nich modlić. I nawet jak się umówimy, że codziennie będziemy się modlić i poprosimy grupę wsparcia, będą we wtorki się modlić bracia i siostry, to wszystko za mało, to wszystko nic nie da, bo wiemy, że oni muszą sobie odpowiedzieć uczciwie na wiele pytań i przepracować te odpowiedzi po to, żeby móc, żeby z tym nawet, co Bóg zrobi, żeby móc z tym dalej coś zrobić. Dlatego, żeby ustały przyczyny, które powodują, że ich małżeństwo stało się martwe, bo są jakieś przyczyny. Oni muszą do tych przyczyn dotrzeć. Jak to się stało? Kiedy to się zaczęło? Co takiego robiłem wtedy nie tak? A co takiego ty robiłeś wtedy nie tak? Co musimy zrobić, żeby to naprawić? Jak mamy to zrobić? Więc namawiamy tych ludzi, żeby poszli po pomoc. Posyłamy ich, dajemy namiary na ludzi, którzy potrafią to poprowadzić, na takie poradnictwo małżeńskie, które ma ręce i nogi, bo wiemy, że mają doświadczenie, wiemy, że wiedzą, jakie pytania zadać i jak poprowadzić tych małżonków do uzyskania prawdziwych odpowiedzi i jak ich poprowadzić do tego, żeby przyjęli te odpowiedzi i postanowili z nimi coś zrobić. To trzeba potrafić. Żeby zrozumieli, że mają jeszcze pracę do wykonania, że mają cenę do zapłacenia, że nie wystarczy, że się pomodlimy. A Bóg zrobi tak i wszystko się cudownie naprawi. A oni wrócą do domu i za pół godziny znowu się pożrą o to samo, co zawsze. Bo tam nic się nie zmieniło. Nic nie jest przepracowane. Ale co innego, kiedy pozwolą Bogu zadać sobie pytanie, jak to się stało, i pójdą za tym dalej. Wtedy Bóg chętnie wysłucha takiej modlitwy. I wtedy Bóg chętnie wstawi się za tymi, którzy pokazują, że im zależy i że chcą cenę zapłacić. Pamiętam osobę, która na przykład zrozumiała, że musi pracę zmienić, żeby zostać uwolnionym na dobre od starych spraw, musi zmienić pracę. A to nie było łatwe, bo czasy były ciężkie i nie było pracy. I sprowadziło się to do długotrwałego bezrobocia, ta zmiana pracy. I cała rodzina cierpiała i płaciła cenę za tą dobrą decyzję. Ale trzeba było podjąć tą decyzję i przy niej wytrwać. I okazało się, że Bóg wysłuchał i uwolnił i odbudował. A przy okazji okazało się po czasie, że dał lepszą pracę. A przy okazji okazało się po czasie, że tamta praca i tak by upadła. Bo upadła. Więc wszystko dobrze się skończyło, ale trzeba pozwolić Bogu, żeby zapytał, jak to się stało i stanąć przed tym pytaniem i poszukać odpowiedzi z Bożą pomocą. My potrzebujemy Bożej pomocy, bo mamy problem, więc się modlimy. Mamy problem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, a wiemy, że On może i On pomoże. Tak? I czasem wiemy, że już tylko cud nas ratuje, ale jednocześnie też potrzebujemy zmienić coś w swoim życiu. Po to, żeby ten cud to nie były jakieś perły przed wieprze rzucane. Po to, żeby ten cud to było uwieńczenie tego, że Ty sam chcesz coś zmienić. Bo inaczej każde rozwiązanie, nawet to niezwykle wymyślne, takie, na które Bóg tylko może wpaść i to zrobić, każde rozwiązanie okaże się nietrwałe, dlatego że nieustały przyczyny tego, że się psuje. Nieustały przyczyny tego, że wracamy do swojego problemu. I wrócimy znowu. Ja z racji swojej pracy spotkałem wielu ludzi, którzy dowiedzieli się o poważnej chorobie i po pewnym czasie, oprócz tego, że podjęli leczenie. Wielu z nich prosiło o modlitwę, modliło się samych, chcieli wyzdrowieć, starali się jak mogli, ale też po pewnym czasie, pod wpływem tego, co się stało, pod wpływem świadomości tego, jaka jest sytuacja, podejmowali decyzje o różnych zmianach w swoim życiu. Ostatnio dzisiaj w internecie przeczytałem o czymś takim. Był wywiad z kobietą, która jest mistrzynią Europy w fitnessie jakimś tam. I ona mówi, że jej życie się zmieniło, kiedy bardzo poważnie zachorowała 9 lat wcześniej. Przewartościowała sobie życie. Wyzdrowiała, ale już nie wróciła do starego życia. Tak? Wzięła się za różne rzeczy, postanowiła, że rodzina jest na pierwszym miejscu i że będzie robić to, co jest zdrowe i tak dalej. No i zabrała się za fitness i jest mistrzynią Europy w jakimś fitnessie. Ludzie rewidują dotychczasowe priorytety pod wpływem właśnie choroby ciężkiej. Sprawy dotychczas najważniejsze uznają za ulotne, za mało ważne. Potrafią się pojednać z rodziną, z którą są pokłóceni od 12 lat, bo się dowiedzieli, że zaczynają poświęcać czas najbliższym i zaczynają żałować w duchu tego czasu, który zmarnowali. Może tyle lat, czym ja się zajmowałem? I mówią, Panie, jak mi dasz jeszcze czas, to ja już tak głupio go nie będę marnował. Ludzie zmieniają swoje życie pod wpływem takich ciężkich przeżyć, takich groźnych sytuacji. A dzisiaj Słowo Boże nas zachęca do takiej refleksji, nie czekając na to, że coś trudnego się stanie w naszym życiu, co nas zmusi. Nie czekajmy na to, ale za każdym razem, może nawet nabierzmy takiego nawyku, że kiedy mamy problem i przychodzimy do Boga w modlitwie z tym problemem, to jest znak, że stop, pozwólmy Bogu, żeby nas zapytał o okoliczności, pozwólmy Mu, żeby nam pokazał. Nie czekajmy na to, że dostaniemy diagnozę albo że się w inny sposób całe nasze życie zawali i wtedy dopiero spróbuję coś przemyśleć. Ten moment, kiedy ja przychodzę i się modlę, bo mam problem, to znaczy, że już wiem, że mam problem, to powinno nam wystarczyć, żeby też oddać Bogu swoje życie w taki sposób, żeby powiedzieć Mu, Duchu Święty, przepytaj mnie z okoliczności. Może ja nie zdaję sobie z czegoś sprawę, ale Ty wiesz. Przychodzę do Ciebie po pomoc, bo mam problem, ale chcę też, żebyś mi pokazał, z czego ten problem wynika, jak ja mam zmienić swoje życie, co ja mam robić inaczej, kogo mam traktować inaczej, co mam cenić bardziej, a czym się nie zajmować. I tak jak mówię, nie chodzi tutaj przeważnie o sprawy oczywiste, o których wiemy. Chodzi o sprawy, które właśnie nie są dla nas oczywiste i traktujemy je w taki sposób, no przecież to normalne, to i to. Nie czekajmy, aż jakiś wielki wstrząs nam pokaże, że to nie było normalne, ale kiedy przychodzimy do Boga, bo modlimy się, to jest właśnie ten czas, żeby Mu pozwolić zadać pytanie o okoliczności. Jak to się stało? Panie, ale jak to się stało, że ja dzisiaj muszę Cię prosić o to i o to? Pokaż mi, jak to się stało. Chcę zrozumieć, jeżeli powinienem dzisiaj coś zmienić, chcę to zrobić. Bo chcę być uwolnionym na dobre. Na zawsze. A nie na chwilę. A potem wrócę do tego, co robiłem. A potem wróci mój problem. Ja wierzę, że jeżeli stajemy uczciwie i tak szczerze przed Bogiem, z takim sercem, to On pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie. Duch Święty mówi w naszym duchu, Duch Święty mówi w naszym sumieniu i w różny sposób. Na różne sposoby, jak mawia Paweł. Tylko poszukajmy tego. Pozwólmy Bogu mówić, pozwólmy Bogu zmieniać. Nie traktujmy Pana Boga jak świętego Mikołaja, do którego dzieci piszą listę życzeń. Przychodzimy dzisiaj się modlić, więc mamy spotkanie modlitewne, listę potrzeb, raz, dwa, trzy. Tak? Nie możesz tak zrobić ze swoim problemem, ze swoją potrzebą. Nie robisz tak. Jest on dla Ciebie na tyle ważny, że potrafisz się w modlitwie skupić przed Bogiem. To skupmy się na tyle, żeby się wsłuchać, co Bóg mówi na ten temat. A nie tylko, Panie, daj mi to i zrób tak, bo ja już nie mogę. A Bóg ci powie, ja wiem, że nie możesz, ale coś więcej. Ja wiem, dlaczego ty nie możesz. Ja wiem, co musisz zrobić, żebyś mógł. To jest to, co Bóg może zrobić w naszym życiu, ale potrzebuje, żebyśmy Mu dali prawo jakby do tego. On chce nas uwalniać od naszych problemów. On chce nas uwalniać od grzechów, od niedostatków. Nie wiem, jeżeli to słowo do was przemawia to módlcie się razem ze mną o to. Módlmy się razem, spróbujmy te sprawy oddać Bogu, żeby się nauczyć tak stawać przed Bogiem w takim uniżeniu i szczerości i nauczyć się tak Boga traktować, jako takiego mądrego Pana, coacha, dzisiaj się mówi, tak? Trenera, a nie tylko Mikołaja od prezentów. To jest ważniejsze, co możemy do Niego dostać, jako dobrą radę, jako wskazanie, co i jak masz robić, niż to, żeby On cudownie coś zmienił, a my później pójdziemy dalej swoją drogą. Amen. Powstańmy i oddajmy to Bogu. Módlmy się o to. Panie, to ja czuję, że to trudne, to dla mnie to jest trudne, to o tym się nie myśli, ale jednak przywódź mi to na myśl, przypominaj mi o tym, naucz mnie, Panie, chciałbym nabrać takiego nawyku, kiedy mam problem, kiedy przychodzę do Ciebie, kiedy czegoś potrzebuję i idę do Ciebie, niech to będzie moim dobrym nawykiem, aby wsłuchać się też w Twój głos, co Ty na to? Żebym nie tylko chciał dostać, ale żebym chciał zrozumieć, jak to się stało i co ja mam robić i jak ja mam żyć. Żeby się nie pakować w problemy, z którymi przybiegam znowu do Ciebie. Panie, dzisiaj chcę Ci dawać prawo. Panie, do moich myśli, do mojej duszy, do mojego serca. Staję przed Tobą, Panie, w uniżeniu i mówię, Ty masz prawo i Ty masz autorytet. I zadawaj mi te pytania, Panie. Ty wiesz jakie. I proszę Cię, pomóż mi zrozumieć i zobaczyć odpowiedź. Dawaj mi odpowiedzi. Tam, gdzie ja nie rozumiem, pokazuj mi, wyjaśnij. Dodaj mi mądrości, Panie. I pomóż mi przyjąć to. I pomóż mi, Panie, to zastosować. I pomóż mi, Panie, zmieniać moje życie według Twojej woli, według Twojego słowa, według prowadzenia Twojego Świętego Ducha. Panie, tak chcemy żyć, nie tylko przychodzić i brać, ale tak chcemy żyć, żeby się Tobie podobać. Tak chcemy żyć, żebyś mógł na nas patrzeć z upodobaniem, żebyś mógł się uśmiechnąć, kiedy patrzysz i powiesz, tak, uzdrowiłem tego człowieka, a teraz popatrz. Popatrz, co on robi ze swoim życiem. Halleluja. Panie, Ty jesteś dobry, Ty jesteś łaskawy. Ja wiem, że Ty możesz. Ja wiem, że Ty wszystko możesz i ja wiem, że Ty chcesz się zlitować. Ja wiem, Panie, że Ty się litujesz. Wysławiam Ciebie i wywyższam Ciebie, litościwego, dobrego Boga, pełnego łaski. Boga, który wysłuchuje próśb, który wysłuchuje modlitw, który uwalnia, który uzdrawia, który łamie jarzmo. Uwielbiam Ciebie, Panie. Ale proszę Cię też, Panie, dokończ tego dzieła. Dokończ tego dzieła w moim sercu za każdym razem. Nie pozwól, żebym tylko odszedł zadowolony, że dostałem, czego chciałem. Ale zadawaj mi trudne pytania i pozwól mi uzyskać odpowiedzi. I naucz mnie, jak według nich żyć. W imieniu Jezusa, mojego Pana. Amen.